Argentina.
Szanowni Państwo, kochani moi, witamy w kolejnej już Magii Kina, drugiej w tym roku. Jakże miło nam Was widzieć. Witają się z Wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Ten sam, dokładnie.
No miło byłoby nam widzieć Was, to prawda.
Mam nadzieję, że wam też byłoby widzieć miło, ale to nie jest moja moc dzisiaj.
Wybrnąłeś z tego, powiedziałeś to finalnie poprawnie.
Jestem z siebie zadowolony, dlatego aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że składnia to jest problem na dziś mój. Myślę, że to może być nasz temat przewodni. Tak myśleliśmy sobie, że nasze poprzednie audycje, ich parę odsłon, miało bardzo, bardzo taką sztywną strukturę, bo jednak mieliśmy podsumowanie roku, mieliśmy zapowiedź roku, który dzieje się teraz, mieliśmy rozdanie złotych bananów. A w międzyczasie pojawiło się sporo filmów w naszych życiach, o których też chcielibyśmy wam trochę opowiedzieć, trochę polecić, trochę może odradzić. No i omówić szybko jedno wydarzenie ze świata filmowego. Dzisiaj będzie troszeczkę więcej luzu.
Tak, no bardzo ładnie nas przedstawiłeś przed milionami słuchaczy. Mamy problemy ze składnią. Struktura naszej audycji dzisiaj będzie zupełnie rozmemłana, tak jak powiedziałeś. Super, że zaznaczyliśmy to na wstępie. Dobra robota, Rafał.
Dziękuję bardzo. Czy mogę sobie przybić taką piątkę?
Możesz.
A możesz przybić mi piątkę?
Mogę.
Mam nadzieję, że wszyscy to usłyszeli, że jest kooperacja na antenie, że jest różnica, ale jest piękna kooperacja.
No dobra, to może zacznijmy od takiego tematu stosunkowo najbardziej bieżącego, bo rozdano ostatnio Złote Globy, bądź co bądź dosyć ważne
chyba,
wyróżnienia w
chyba
świecie
można
filmowym.
Uznać, że to jest drugie najważniejsze
nagrody. Ale uznajesz
nagrody.
Oscary za najważniejsze?
Tak.
No tak, no.
Tak, uznaję Oscary za najważniejsze,
może
Złote Globy.
Nie tyle potem. Najbardziej wymierne w kwestii naszego artystycznego poczucia smaku, ale na pewno, jeśli chodzi o najważniejsze, to rzeczywiście to
nie,
ten
no
drugie
tak,
najważniejsze
tak
nagrody.
Nie, tak nie ma co tego w ogóle interpretować, aczkolwiek uważam, że rzeczywiście jako waga to Złote Globy są takim nadal utrzymującym się.
To prawda. Festiwal w Cannes trochę nie jest ważniejszy?
Wiesz co, myślę, że on ostatnimi czasy jakby nie ma w takiej przestrzeni świadomości społeczeństwa takiej wagi aż festiwalu w Cannes, a raczej wagę ma tylko Złota Palma. Jakby w sensie Palme d'Or dla najlepszego filmu. Ale to, kto zdobył za najlepszy scenariusz, kto za to, to nikt nie wie, nie? Tym się nikt specjalnie nie przejmuje. Wydaje mi się, że
medialna,
w kwestii Oscarów i Globów tam ludzie starają się złapać każdą kategorię poszczególną.
Każdą kreację poszczególnej aktorki nominowanej do nagrody. No dobra, to tak sobie przebiegnijmy przez te nagrody. Złoty Glob, najlepszy dramat, 3 billboardy za Ebbing, Missouri. To jest film, o którym ja wcześniej w ogóle jakoś tak niespecjalnie słyszałem.
To jest czarny koń. To jest czarny koń, który się troszeczkę tak chyłkiem, bockiem tutaj w nasze szeregi wpadł. To nie jest poprawnie złożone zdanie gramatycznie, zdaję sobie sprawę, ale nie mogłem znaleźć czasownika, który by odpowiadał poprzedniej formie, której użyłem.
Pojawił się nagle, no, wyskoczył niczym Filip z Konopi, no zakradł się tylnymi drzwiami do naszej filmowej świadomości.
I te 3 billboardy za Ebbing, Missouri były prawdziwym czarnym koniem, kiedy wszyscy myśleli, że czarnym koniem będzie Lady Bird, o którym za chwilę.
Tak, również. Ale to jest też inna kategoria, nie?
Ależ oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak 3 billboardy za Ebbing, Missouri w miarę zdominowały te najważniejsze kategorie. Lady Bird miał tą swoją, bo trzeba zauważyć, że Złote Globy mają dosyć specyficzny podział.
No, z którym nie wszyscy się zgadzają.
Tak, z jednej strony mamy dramaty, z drugiej strony mamy komedia i musical, co jest niezwykle ograniczające.
To jest straszny problem przede wszystkim dlatego, że takie najbardziej ambitne kino często jest międzygatunkowe. Jednak kino gatunkowe już troszeczkę odchodzi.
A momentami nawet jest niegatunkowe po prostu. Jakby, no, ciężko stwierdzić, co to w ogóle jest. I dlatego też na przykład w kategorii musical i komedia znajduje się taki film jak Uciekaj.
Który jest horrorem.
Który jest technicznie rzecz biorąc horrorem, acz ma elementy komediowe ze względu na poprzednie doświadczenia reżysera, ale no co, no tak czy tak został wrzucony w akurat to miejsce. 3 billboardy za Ebbing, Missouri to jest historia dramatu kobiety, która w związku z nieudolnymi działaniami policji zaczyna tworzyć taką kampanię jakby społeczną, w której na tych billboardach wypisuje apele, na tych 3 billboardach za Ebbing, Missouri. I to nie są jedyna rzecz, za którą ten film dostał nagrody. Masz jeszcze przeczytać za co?
Dostał też nagrodę za najlepszy scenariusz, za najlepszego aktora drugoplanowego, to Sam Rockwell zdobył tą nagrodę.
Sam Rockwell to jest facet, który naprawdę jest taką cichą ostoją. Jakby on praktycznie nigdy nie ukradnie show, ale zawsze jest bardzo, bardzo rzetelną postacią. On w świadomości większości osób istnieje jako główna zła postać z Zielonej Mili. Faceta, który tam rzeczywiście jest winien wszelkich zbrodni. Przepraszam za spoiler, aczkolwiek film jest już... No to już no, mam nadzieję, że was to...
Popkulturowy spoiler sprzed ponad 20 lat.
Tak, że was to specjalnie nie zaboli. Aczkolwiek on przez to, jak był sugestywny i obrzydliwy w tamtej roli, cały czas dla wielu osób jest nie do zaakceptowania w innych. Widzą go i nagle jest...
Śmieszne, że ludzie go nie lubią, bo grał taką rolę. Nie?
Tak,
lubisz
tak,
tego aktora?
Tak.
Nie, ja go nie lubię.
Ale rzeczywiście on jest niezwykle, niezwykle porządną postacią w swojej przestrzeni artystycznego życia. No i po raz kolejny tutaj tego dowiódł.
No tak, no i jeszcze jedna statuetka, czwarta już za najlepszą aktorkę pierwszoplanową dla Frances McDormand.
Co też jest bardzo, bardzo dużym osiągnięciem. No i zdecydowanie warto im pogratulować tego. Wracamy w takim razie do Lady Birda, który dostał nagrodę za najlepszą komedię lub musical.
No, wracając jeszcze do dramatu, to mi się ta kategoria strasznie mocno obsadzona wydaje. Te nominacje, Kształt wody, Tamte dni, Tamte noce, które strasznie chcę zobaczyć. Dunkierka, która była naprawdę dobrym filmem. No o Czwartej władzy się nie wypowiem, bo nie miałem doświadczenia z tym filmem. Wyjątkowo mocno obsadzona kategoria. Jak tak przeglądałem nominowanych, to ta główna kategoria mnie naprawdę najbardziej powaliła wręcz. No, każdy z tych filmów naprawdę chcę zobaczyć.
Była to niezwykle w tym roku mocno obstawiona kategoria i trzeba przyznać, że była duża konkurencja, ale zanim w pełni o niej zapraszamy na motyw Johna Williamsa z Czwartej władzy, z The Post, jego najnowsze dzieło.
No dobra, lecimy dalej.
No dobra.
Tak kolokwialnie.
Witamy was po raz kolejny. Po pierwszej przerwie muzycznej mamy nadzieję, że to, co przygotował dla was John Williams, się wam spodobało.
John Williams się zawsze podoba. Kolejna kategoria to jest, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, komedia lub musical, co jest rozstrzałem dosyć potężnym. No, komedia nie zawsze musi być musicalem, tym bardziej, wiadomo, musical nie zawsze musi być komediowy. Dziwi mnie strasznie ten podział, no ale musimy go przyjąć takim, jakim jest.
No zobaczmy, co tutaj jest. Jest Lady Bird, jest The Disaster Artist, jest Uciekaj, jest The Greatest Showman i I, Tonya.
I, Tonya, która w polskim tłumaczeniu jest nazywana Jestem Najlepsza.
To jest taki dramat, że to jest ciężko mi w ogóle opisać, jak bardzo mnie to boli.
Ja nie wiem, był taki dobry polski film w tym roku, Najlepszy, i ludzie go oglądali dosyć. To może jakby coś tak...
Kolejną biograficzną o sportowcu, coś tak...
Coś może by tam...
Ja nie wiem, czy ta zbitka słów delikatnie rymująca się, aczkolwiek nie rymująca się, ja, Tonya, było naprawdę taką przeszkodą, żeby wypuścić, to nie jest wielka sprawa. Zabolało mnie to bardzo, kiedy zobaczyłem. Ja liczyłem, że rzeczywiście pozostawią ten tytuł oryginalny, bo I, Tonya jest...
Nie wiem, po co to tłumaczyć.
Nawet samo Tonya zostawić w takim razie. Boli mnie to, naprawdę. Aczkolwiek Tonya. Nie bolą mnie inne nagrody, które zostały rozdane, no bo teraz tak. Najlepszy aktor w filmie dramatycznym...
Gary Oldman.
Mam nadzieję, że jest szansa, że dostanie jakiegoś Oscara czy coś w tym stylu, bo Gary Oldman jest wymieniany tak naprawdę po Leonardo DiCaprio, kiedy już zdobył Oscar za Zjawę, był wymieniany jako najbardziej odpowiednia osoba do dostania Oscara, która nigdy Oscara nie dostała, pomimo wielu niezwykle ciekawych ról. Więc mamy nadzieję, że tym razem się uda.
Tak w ogóle, to który mamy rok? Tom Hanks i Denzel Washington byli nominowani.
No, Daniel Day-Lewis tam oczywiście też się dołączył.
No i ten młody Timothy
Chalamet,
jeśli dobrze
czytamy. Call Me By Your Name. Miejmy nadzieję, że dobrze czytamy. Jak coś, to przepraszamy bardzo. Jeśli słuchasz, Timothy, serdecznie przepraszamy. Gary Oldman tutaj w roli biograficznej Winstona Churchilla, make-up, który na niego nakładali, trwał 4 godziny i pan Gary Oldman w trakcie nagrywania tego filmu się bardzo zatruł nikotynowo, no bo Winston Churchill, synonimem jego postaci jest wieczne cygaro w buzi i Gary Oldman do tego płacił za własne cygara.
No może palił, ale się nie zaciągał.
wydał 30 tysięcy dolarów na same cygara w trakcie nagrywania tego filmu. Wychodziło po tam 12 cygar dziennie, z czego każde tam po $50 kosztowało. No i połączenie takiej ilości nikotyny wraz z odwodnieniem, wraz z gorącem od tego kostiumu wywołało u niego dosyć spore szkody na zdrowiu i on sam przyznawał, że kiedy na przerwę świąteczną w trakcie nagrywania wszyscy jechali do domów, żeby cieszyć się szczęściem, rodziną i prezentami, to on sobie pojechał zrobić kolonoskopię, żeby się trochę ogarnąć.
Kto co lubi, no.
Serdecznie panu Oldmanowi współczujemy, aczkolwiek no, dało mu to nagrodę. I kolejna nagroda aktorska, która nas niezwykle cieszy,
James Franco
za The Disaster Artist, tak. O filmie tym opowiadaliśmy już w ostatniej Magii Kina. Mhm. Jest to produkcja, na którą oboje niezwykle czekamy.
I zobacz, spełniło się. James Franco dostał nagrodę za świetnie odegraną rolę człowieka, który bardzo źle odgrywał swoją rolę.
To jest fantastyczne. To jest cudowne zjawisko filmowe dla mnie. Szczególnie, kiedy James Franco wyszedł, by odebrać statuetkę razem ze swoim bratem. Widać było, że jedną z niewielu osób, która klaskała na stojąco, to był właśnie Gary Oldman. Mhm. I po raz kolejny szacunek mój dla tego pana się zwiększa. Ja go niezwykle lubię. No ale kiedy tylko zaczął James Franco swoją wypowiedź dziewczynną.
Coś się wydarzyło.
Tak, zaczął Tommy Wiseau iść na scenę, gdzie oczywiście nikt go nie prosił, ale jak już szedł, no to James Franco ładnie się zachował i mówił, tak, wchodź tutaj, muszę ci pogratulować. No i co zrobił Tommy Wiseau? Od razu do mikrofonu zaczął lecieć. Przy czym w tym momencie James Franco tak zdecydowanie, acz delikatnie, z pełnym uśmiechem położył mu rękę na klatce piersiowej i odsunął go prędko do tego mikrofonu.
Z nieskrywanym uśmiechem.
No tak, mówiąc, że to jest jego moment jednak. Został zapytany oczywiście Tommy Wiseau, co chciał powiedzieć. No i w jego oczywiście uroczych słowach było, że chciał powiedzieć, że gdyby na świecie więcej osób się kochało, to świat byłby lepszym miejscem.
Ja mam wrażenie, że on to powtarza już 10 raz.
Ale to nie ma znaczenia. To jest piękne hasło. Zupełnie. To jest prawdziwe hasło, które on powinien szerzyć. Nie jest w stanie szerzyć dobrych jakościowo filmów, więc niech szerzy swoje piękne idee. Teraz kolejna rola, tutaj właśnie można przejść do kobiet teraz.
No,
teraz...
mówiliśmy już o Frances McDormand.
Tak, ale wracając do Lady Bird, do pani o nazwisku Ronan, którą ostatnio mówiliśmy o niej Saoirse i podobno to jest źle, znaczy jest dużo debat, aczkolwiek podobno się mówi Saoirse Ronan.
Okay.
Ja to szanuję, tak? Pani Saoirse Ronan za Lady Bird dostała również nagrodę i to jest młoda aktorka, przed którą stoi olbrzymia kariera i ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że ona po raz kolejny dostała jakąś nagrodę za swoją pracę. A za już wspomnianą Aitonię Alison Janney dostała za najlepszą aktorkę drugoplanową.
Tak.
Gdzie w sumie nie miała aż takiej potężnej konkurencji. Gdzie na przykład Sam Rockwell musiał walczyć z Willemem Dafoe z The Florida Project, a Saoirse Ronan z Margot Robbie z Aitonia. No ale cóż, no nie wszystko się zawsze może udać. Teraz może przejdźmy do tych nagród bardziej technicznych. Mówiliśmy tu to o tych wszystkich najlepszych filmach, o wszystkich najlepszych aktorach, ale najlepsza reżyseria poszła do zupełnie kogoś innego. Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymał w tym roku Guillermo del Toro, którego ja już, jak powiedziałem właśnie w poprzedniej audycji, niezwykle sobie cenię. Za swój Kształt wody otrzymał tą nagrodę. Olbrzymią przyjemność mi to sprawiło. Właśnie walczył tutaj z potęgami tej branży.
Który mamy rok? Steven Spielberg?
Steven Spielberg, Ridley Scott, Christopher Nolan. No to są nazwiska, które jednak mają olbrzymią wagę, a tutaj jednak mój Guillermo del Toro.
Nie, no Guillermo del Toro ma największą wagę chyba.
Tak myślisz? O nie, udało mu się, nie zaufałem jego żartu. Tak mi przykro. Pan Guillermo del Toro jest znany z tego, że jest dosyć dużym mężczyzną i jak właśnie nagrywał Pacific Rim z wodą japońską dziewczynką, to ona nazywa go to Toro, od właśnie postaci z anime, ale to nie jest jedyna nagroda, którą Kształt wody dostał i to jest również nagroda, z której ja się niezwykle cieszę, bo za najlepszą muzykę statuetkę otrzymał Alexandre Desplat. Niezwykle również utalentowany twórca, który mi zawsze bardzo pasuje. Czy to jest właśnie Grand Budapest Hotel, czy to jest Dziewczyna z perłą. On zawsze potrafi stworzyć coś interesującego i ja myślę, że właśnie w tym momencie chciałbym was zaprosić na soundtrack z Kształtu wody.
Thank you.
okej, okay, powiedz mi jeszcze z pozostałych kategorii, coś ci się tam rzuciło w oczy takiego ciekawego?
No niezwykle ważnym dla nas, dla naszej polskiej kinematografii, dla naszej polskiej dumy było to, że Vincent miał, twój Vincent, mój Vincent,
nasz Vincent. Vincent. To jest praca wspólna, każdy malował ten film.
Wszystkich Polaków, my wszyscy tworzyliśmy, każdy
chyba mówiłem
być
o tym kiedyś, że przez jakiś czas ciągle słyszałem w miejscach publicznych te rozmowy, a bo tam kuzyn mojego szwagra, to on tam malował coś do tego filmu.
Tak, on ogółem całe te robił.
No, wszystko.
Twój Vincent miał nominację za najlepszy film animowany, aczkolwiek przegrał z Coco. Przegrał słusznie, uważam. No, możemy być niezwykle szczęśliwi i możemy być niezwykle pod wrażeniem technik animacyjnych, które zostały użyte i tego, jak wiele pracy poszło na malowanie, ale jako film niestety siada momentami na swoich dolnych policzkach i jako intryga nie jest specjalnie pasjonująca. Teraz jeszcze, żeby tylko szybko poruszyć, co jeszcze dostało nagrody, no już mówiłeś o najlepszym scenariuszu dla trzech billboardów za Big Missouri, najlepsza oryginalna piosenka z The Greatest Showman, This Is Me, no i najlepszy film zagraniczny.
Też niespodzianka.
Tak, In The Fade, niemiecki film, który ja miałem już okazję obejrzeć i byłem niezwykle nie pod wrażeniem. Znaczy był to film porządny, oczywiście, aczkolwiek nie zrobił na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia. Myślę, że zdecydowanie rosyjska niemiłość była lepszym obrazem, aczkolwiek no nie mi oceniać, znaczy mi oceniać, nie mi decydować, kto dostanie statuetkę. Ale jak mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, Złote Globy to nie tylko filmy.
Tak, to też seriale. Tak, pominięcie trzeciego sezonu Twin Peaks to jest jakiś nieśmieszny żart. Nie, no żartuję. No Kyle MacLachlan nie dostał nagrody za aktorstwo, bo tylko w tej kategorii nominowane było Twin Peaks, ale dostał ją Ewan McGregor za Fargo, czyli no równie legendarny serial, można powiedzieć, więc jestem zadowolony
no
z tego.
No jaki aktor, jaki też, wspaniały, no,
wspaniały, szkoda, że taki zbrodniarz międzygalaktyczny, ale... Ale aktor
najwspanialszy generał w historii generałów.
Prawda.
Moja miłość do Ewana McGregora jest nie do zbicia.
Nagrodę za najlepszą główną rolę w serialu komediowym dostał Aziz Ansari z sitcomu, w zasadzie no, serialu komediowego Specjalista od niczego, do którego ja wciąż się nie mogę przekonać. Naprawdę, próbowałem. Nie wiem, dlaczego tę nagrodę dostał. Nominowany był Eric McCormack z Willy Grace, który mamy rok.
No, William H. Macy za Shameless też, chociaż no to nie jest, który mamy rok, ale tutaj bardziej chciałem zwrócić uwagę na mocną konkurencję. Z tego co jeszcze, no trzeba przyznać, że zdecydowanie największym zwycięzcą tego był Big Little Lies, które zdobyło nagrodę za...
4 statuetki.
Tak, za najlepszy serial, a raczej miniserial lub telewizyjny film. Najlepsza aktorka drugoplanowa Laura Dern, którą ostatnio mogliście widzieć w najnowszych Gwiezdnych Wojnach jako panią z fioletowymi włosami. Najlepszy aktor drugoplanowy Aleksander Skarsgård. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa Nicole Kidman, do której Zabicie Świętego Jelenia mnie trochę przekonało. Aczkolwiek jeszcze nie w pełni, ale mam teraz więcej uśmiechu do niej. No ale w kwestii jeszcze najlepszych seriali, takich już pełnych, za dramat The Handmaid's Tale, a za musical lub komedię The Marvelous Miss Maisel, też troszeczkę łamacz językowy. My, tak jak wiecie, aż tak się nad serialami nie pochylamy, więc tutaj nie będziemy każdej z osobna serialowej kategorii dotykać. Aczkolwiek no, również gratulujemy wszystkim. 4 nagrody dla Big Little Lies to też jest bardzo, bardzo ważny element. No i też trzeba wspomnieć o tym, że oczywiście został w dużej mierze zdominowana, cała gala została zdominowana przez dyskusje i apele na temat tego, co ostatnimi czasy dzieje się w Hollywood, na temat kolejnych doniesień o molestowaniach, o nieodpowiednich zachowaniach, no oczywiście najczęściej z naciskiem seksualnym, co odbiło się nawet też na tych, którzy dostali nagrody w tym roku. James Franco został ostatnio oskarżony przez 5 kobiet o nieodpowiednie zachowania.
Wiesz co, ja już tego nie śledzę, dla mnie to jest zaskakujące, że to wciąż jest temat, w sensie żyjemy w 2018 roku i to jest straszne, że takie rzeczy się dzieją, one się dzieją, a my rozmawiamy o tym od roku, tak jakby to było dla nas zaskoczenie, że te rzeczy się tam dzieją.
Znaczy nawet nie chodzi o to, że zaskoczenie, no ale uważam, że nadal trzeba o tym mówić,
jasne,
jeśli cały czas jest problem.
Tak, problem trzeba nagłaśniać, ale to w jaki sposób to się toczy jest dla mnie cały czas strasznie zagadkowe.
Szczególnie nawet nie najbardziej obraźliwym elementem tego wszystkiego było dla ludzi, że James Franco to robił, bo podobno robił to w jakimś tam ewentualnie akceptowalnym stopniu, ale to, że miał na sobie tą przypinkę Time's Up, która była takim właśnie symbolem osób walczących o sprawiedliwość dla kobiet i o odpowiednie traktowanie, ale Ale trzeba też powiedzieć o pewnej kontrakcji, bo została przeprowadzona kontrakcja. Chodzi mi tutaj o akcję, która została zapoczątkowana wśród francuskich twórców, na której czele stanęła Catherine Deneuve. Podpisano taki dosyć spory list, który twierdzi, że cała akcja Time's Up i to, w jaki sposób teraz opisywane są wszelkie doniesienia na temat seksualnych afer i to, co one robią jakby z kobietami, jakie traktują, jest nieodpowiednie. Że jest to pewna forma marginalizacji kobiet, ale w takim sensie, że traktuje się kobiety jak taką gorszą przestrzeń, którą trzeba się zaopiekować, wiesz, jakbyśmy mówili o pieskach czy kotkach, że zamiast mówić o jakiejś takiej sprawiedliwej społeczności i obyczajach wewnątrz niej panującej, to mówi się właśnie jakby to były takie postacie gorsze, o które trzeba tak na siłę zadbać, bo akurat teraz wypada. I dlatego raczej, tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, że one uważają, że to jest niesłuszne, że się o tym mówi, tylko to jak się o tym mówi i co się z tym robi jest nieodpowiednie. To były Złote Globy dla was i zaraz przejdziemy do...
Wy też dostaliście Złote Globy?
No, my nie dostaliśmy, aczkolwiek myślę, że powinniśmy jakieś honorowe. Do usłyszenia po krótkiej przerwie muzycznej. Witamy po przerwie. Mój drogi Kamilu, jako że wiem, że jesteś osobą, która jest niezwykłym fanem filmów, ma w tym wiele pasji, wiele szczęścia z tego bierze, bardzo stara się jak najwięcej oglądać, z pewnością zaprezentujesz mi jakąś ciekawą pozycję, którą ostatnio miałeś okazję obejrzeć, bądź sam, bądź ze mną i o której chciałbyś naszym słuchaczom opowiedzieć.
Nosi to w sobie znamiona złośliwości rzeczywiście. No tak.
Doceniam. Absolutnie. Doceniam. Zero. To jest kwestia konwencji.
Teraz jakby to jest wytłumaczenie u nas już na wszystko, że jak coś jest nie tak, coś jest nie w porządku, albo coś się nie uda, to...
Coś nie siedzi, wydaje się nieprofesjonalne,
to
nie tak jak powinno.
To jest kwestia konwencji generalnie. Taką robiliśmy konwencję.
Proszę to zaakceptować. Naszą konwencją jest chaos. Ale nie, ułożone dzisiaj było. Po raz kolejny mówiliśmy, że będzie nieułożone w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale tak naprawdę nasze pierwsze trzy segmenty były ułożone, więc teraz mamy czas na dwa takie mniej nieułożone. Powoli dawkujemy to stopniowanie chaosu.
Prawda, aż tak nie potrafimy być konsekwentni?
Oczywiście. Tak mi się wydaje. Powiedz mi, o czym chciałbyś powiedzieć.
Straszną biedę mam w ostatnio oglądanych filmach. Ostatnie, co widziałem, to ten Florida Project, na którym byliśmy wspólnie.
No i ja myślę, że to jest film, który zdecydowanie warty jest...
Trzeba o nim powiedzieć.
Paro słów. Trzeba o nim powiedzieć. Kamil mówi to z takim delikatnym westchnięciem bólu, bo ten film wywołał u nas ból emocjonalny. Przynajmniej zaraz po samym zakończeniu. Ale przyniósł nam też pełnię szczęścia. Powiedz mi, jak zadziałał na ciebie The Florida Project? Dlaczego zadziałał nas tak bardzo?
I co ja mam powiedzieć? Dlatego, że ma idealnie napisany scenariusz.
Na przykład?
Dlatego, że ma role odegrane tak dobrze, że patrzyłem na to, jakbym patrzył na to rzeczywiście, jakbym tam stał.
Na przykład?
Na przykład dlatego, że ma to zacięcie dokumentalne, które bardzo do mnie przemawia i wynika troszeczkę z konwencji i z tego, że filmujemy dzieci i dzikie zwierzęta.
Na
dzieci.
Przykład? The Florida Project to...
Dlatego, że kolorystyka jest bajkowa i strasznie do mnie przemawia.
Na przykład.
Dlatego, że bardzo tęsknię za czasami dzieciństwa i bardzo chciałbym do nich wrócić. Ten film sprawił, że poczułem się bardzo nostalgicznie, bo chciałbym być 9-letnim chłopcem.
Na przykład.
Dlatego, że... No, był dobry,
Skończyło ci się.
Mogłeś, zaraz mogłeś, na coś wpadnę,
mogłeś już powiedzieć, żebym przestał z tym na przykład. The Florida Project to jest historia 6-letniej dziewczynki. Teraz możemy wiedzieć, czy ona ma 6 lat, bo ja nie mogłem ogarnąć w filmie, ona ma lat. 6-letniej dziewczynki, która nazywa się Mooney i jej matki, Hailey, którzy żyją w tanim motelu na obrzeżach Disneylandu. Mamy tą przestrzeń Orlando. Obrzeże Disneylandu, czyli przestrzeń z jednej strony tak oderwana od rzeczywistości, tak nienaturalna, teoretycznie bajkowa, ale wydaje mi się, że nie w tym pozytywnym stopniu.
Ciekawe geograficzne troszeczkę pogranicze między właśnie tym światem Disneylandu, który wyobrażamy sobie jako taki niesamowity i bajkowy i oderwany od rzeczywistości, a tą pozostałą częścią świata, która jest już dosyć szara i nieprzyjemna i ta strefa buforowa, gdzie widzimy wpływy tego Disneylandu, który jest niedaleko, ale też jednocześnie widzimy te społeczne niesprawiedliwości i złą sytuację, to jest bardzo, powiedziałbym, groteskowe miejsce.
Tak, ja myślę, że to jest, ja się w pełni z tobą zgadzam, ale ja myślę, że ja bym to chyba określił jako taka jedna z najbardziej amerykańskich miejscówek, jaką może
tak,
być. To jest podsumowanie amerykańskiej kultury dla mnie.
No.
Motel, w którym znajdują się...
Bardzo reprezentatywne.
Pełno wyrzutków i osób, które raczej nie chciałyby tam zostać na stałe, które wynajmują pokoje w motelach na tydzień, próbując jakoś dozbierać te pieniądze. W tych motelach tworzą się społeczności. To już działa jak rzeczywiście jakiś taki budynek mieszkalny, aczkolwiek przez to, że żadna z tych osób tam tak rzeczywiście nie należy do tego miejsca, nie jest takim stałym mieszkańcem, który zawsze chciałby tam być, to raczej łączy się z osobami, które tam są. Obraz ten tworzy dwie narracje. Dwie niezwykle ważne narracje, to ma bardzo duże znaczenie, bo z jednej strony, tak jak mówił Kamil, obserwujemy dzieci. I to dzieci nie byle jakie, bo z fantastyczną Brooklyn Prince na czele. Mamy też Valerie Cotto, ale te nazwiska wam nic nie powiedzą. I o to chodzi.
Znaczy, te dzieci potrafią już mówić.
No tak, w jakimś tam stopniu. 6-letnie dziecko. Ja nie wiem, jaki ty byłeś na etapie dojrzewania.
Ja bardzo późno zacząłem mówić.
W wieku 6 lat.
Bardzo szybko rosłem i byłem bardzo wyrośnięty, ale bardzo późno zacząłem mówić, co było przerażające.
Aha, czyli teraz nadrabiasz, tak?
Tak.
Gratuluję ci bardzo serdecznie. Tak gadam od zawsze, pewnie dlatego mnie nie chcą w domu. The Florida Project tworzy nam dwie narracje. Z jednej strony obserwujemy dzieci w takiej dosyć dokumentalnej formie. Dokumentalnej dlatego, że nie wydaje się, jakby tam było specjalnie dużo ingerencji reżyserskiej. Jest dużo po prostu biegania, śmiania się, wspólnych zabaw, uśmiechów.
Bo z drugiej strony, jak sportretować sceny z sześcioletnimi dziećmi?
Nie? No to właśnie.
Tak, żeby wyglądały rzeczywiście przekonująco.
Przeklinanie, pokazywanie środkowych palców do śmigłowców, głowców przelatujących obok, a czasem machanie im na do widzenia, bo po prostu
słuchaj,
się bawią.
Są fajne śmigłowce i są niefajne śmigłowce. No.
Ale to był zawsze ten sam śmigłowiec.
Ale nie zawsze jest fajny.
A Jezus Mary, no dobrze, no dobrze. A z drugiej strony mamy jakże dorosłą narrację. Narrację postaci tych, które już w tym świecie rzeczywiście żyją od dłuższego czasu i starają się sobie w nim poradzić. Na czele mamy Brie Vinite, która została ściągnięta do tego filmu z Instagrama. Reżyser zobaczył ją na Instagramie i powiedział, hej, zagrasz u mnie w filmie?
No i zagrała.
No powiedziała, no pewnie. Jedyny taki sławny aktor, który tam się znajduje, to jest Willem Dafoe, który gra niezwykle ciekawą postać kierownika całego motelu, całego tego
najbardziej
przedsięwzięcia.
Dającą się lubić na pewno.
Zdecydowanie, no i przez to, jak świetnym aktorem jest Dafoe, to momentami nienaturalną, acz przez to również, że on w scenariuszu jest najbardziej normalną ze wszystkich postaci, to ta nienaturalność i jego genialnego aktorstwa jak najbardziej pasuje. No i co do tych dwóch narracji, nigdy film nie pozwala nam myśleć o tym, że najważniejsze jest to, co widzą dorośli. Że my mamy obserwować dzieci, które rzeczywiście się cieszą, które się dobrze bawią, które mają w sobie tą niewinność, której nam brakuje. I to szczęście z takich najmniejszych rzeczy w życiu i naturalność w zachowaniach. Ja myślę, że ten obraz przypomina te czasy, kiedy właśnie się chodziło popołudniami po blokach i po placach zabaw, mimo że nie było to Orlando i skąpane w Tequila Sunrise ziemię, trawy i opuszczone budynki. No ale cóż, to jest olbrzymia siła tego filmu i serdecznie go wszystkim polecamy. No i to już koniec niestety tego segmentu The Florida Project. Widzimy się w następnym już za kilka chwil z świetną muzyką.
Time, yeah, yeah. Celebration.
We go.
Witamy po przerwie. Zaczął nam Kamil, poprzedni segment o The Florida Project. Ja na szczęście widziałem trochę więcej, jakby nie mam takiego wrażenia, że kiedy ktoś się mnie pyta, co widziałeś ostatnimi czasy, to powiem, no nie mam pojęcia. Choć co prawda to się rozłożyło na przestrzeń w miarę miesiąca, tak? Od miesiąca nie mówiliśmy o jakichś naszych odkryciach niedawnych, ale tym razem na szczęście mogę coś niecoś powiedzieć. Mam dla was przygotowaną produkcję z roku 2000. Dobrze mówię?
Bardzo dobrze.
Bardzo
to
dobrze.
Jest jedyny rok, który można określić 2000.
Jakie szczęście! A tak się bałem, jak mówię. Spragnienie miłości. Fajong Ninwa. Produkcji hongkońskiej. Zakładam, że to jest poprawna forma przymiotnika. Mam nadzieję. Jeśli chcecie mnie poprawić, to serdecznie do tego zachęcam. Jest to film produkcji hongkońskiej, osadzony w 1962 roku. U nas się to nazywa Spragnieni Miłości. Głównymi bohaterami są Su i Chao. Oboje mieszkający w tej samej kamienicy, wynajmujący pokoje w tej samej kamienicy razem ze swoimi małżonkami. I oboje są z takiej klasy średniej, aczkolwiek dobrze prosperującej. Oboje cierpią na samotność. Ich drugie połówki z reguły wyjeżdżają, gdzieś mają jakieś delegacje i tak dalej. I dochodzi do tego, że obie strony zaczynają podejrzewać, że ich małżonkowie zdradzają siebie, ich ze sobą nawzajem. Mam nadzieję, że złapałeś, o co mi chodzi. I wy również.
Rzeczywiście mówi się hongkoński.
Wow, ale mam dzisiaj dobrze. Znaczy składnia nie działa, ale odmiana całkiem niezła. Chociaż raz gramatycznie mi nie wyszło i za to również przepraszam po raz kolejny. Spragnienie miłości wtedy. Dlaczego spragnienie miłości? Spragnienie miłości dlatego, bo to osamotnienie sprawia, że oni sami zaczynają tworzyć relacje, w której jedna strona próbuje nauczyć drugiej, jak poradzić sobie z konfrontacją na temat ewentualnej zdrady. Co staje się takim niezwykle ciekawym spektaklem niedomówień, uczuć, które są pokazywane w zdecydowanie inny sposób niż słowem, uczuć, które często ciężko ogarnąć w jakiejkolwiek takiej sensownej formie, której ciężko opisać nie tylko poprzez nasze słowa i to, co robimy na przestrzeni naszego normalnego życia, ale i w filmie, ale i w tych formach sztuki, a Spragnienie Miłości radzą sobie z tym fenomenalnie. To jest produkcja, która mnie niezwykle oczarowała. Produkcja, która zasadza się w dużej mierze też na wojeryzmie, na tym, że mamy mieć wrażenie, że my ten film podglądamy, a nie oglądamy. Z reguły wszystkie kadry są w dużym stopniu ograniczone. Widzimy rzeczy przez drzwi czy przez jakieś okna. Ale to nie ma znaczenia, bo znaczy ma znaczenie oczywiście filmowo, ale nie mamy wrażenia, jakbyśmy tam obcowali z jakimś takim mocno artystycznym kinem, które próbuje nam przeszkodzić obcowanie z nim na każdym kroku, tylko to wszystko ma sens. Dlaczego akurat o tym chciałem wam opowiedzieć? Bo wydaje mi się, że kino właśnie szczególnie produkcji hongkońskiej jest niezwykle pomijalne. Nikt nie myśli o swoich
ulubionych. Jak się patrzy na plakaty tego reżysera, to one nie przywodzą na myśl takiego kina wschodniego, tylko raczej są to plakaty na modłę, powiedziałbym, nie hollywoodzką, ale takich amerykańskich filmów, powiedzmy, lat 90.
Bardziej blockbusterowo.
No,
tak. Karl Wong ma taką tą estetykę plakatową, nie najlepszą, mi się wydaje. Mi się specjalnie podoba.
Taką VHS-ową troszeczkę,
tak, to jest bardzo dobre określenie, VHS-owa, ale to myślę, że to jest specyfika rynku i specyfika tego, co on
i czasów, to były lata 90. głównie.
No tak, Spragnienie Miłości to był już przełom, to był początek wieku XXI, rok 2000. No i to rzeczywiście się w dużej mierze odbiło na samym reżyserze. Estetyka prezentowana w tej produkcji jest fantastyczna, szczególnie poprzez sceny, w których nagle tracimy wszelki kontakt z bohaterami w jakikolwiek innym stopniu niż przez muzykę i przez kadry pozbawione innego dźwięku. Jakby mamy tylko warstwę muzyczną i nagle tempo zwalnia, nagle w zwolnionym tempie wszystko oglądamy. I to jest stosowane niemalże jako przerywnik. Jest to taki odpoczynek pomiędzy kolejnymi rozmowami, ale jest to tak wypełniony artystycznie i emocjonalnie przerywnik, że on mnie oczarowywał tak samo za każdym razem, mimo że za każdym razem tak naprawdę forma była ta sama. Za każdym razem, kiedy nagle wszystko się wyciszało, wchodziła sama muzyka, a wszystko wokół mnie zwalniało, ja byłem kompletnie zakochany i dlatego też ciebie bardzo zachęcam do obejrzenia. Wzruszyło mnie to niezwykle, zabolało w serduszko i nadal wspominam tą produkcję, mimo że od 9 grudnia, kiedy ją oglądałem, minęło trochę czasu, to cały czas ona wraca do mnie z takim wow, to było kino.
No kino hongkońskie, ja bardziej znacznie interesowałem się wcześniej kinem koreańskim, ale Hongkong ze swoją, Hongkong lat 90. Sytuacja polityczna Hongkongu była bardzo ciekawa.
On musiał tam składać całą produkcję i ją przenieść,
tak.
Bo władze zażądały w trakcie kręcenia filmu od niego scenariusza. Przy czym nie wiedzieli, że pan Karol Wong nie robi filmów ze scenariuszem. On przychodzi z ekipą i robi. Na początku film miał być dosyć lekką komedią, a dopiero potem wyszedł melodramat z tego.
Przyszli akurat w cienkim humorze na plan i zrobili melodramat. No to...
Dziękujemy wam, że spędziliście z nami kolejną godzinę w ten jakże piękny wieczorny wtorek, chyba że oglądacie to kiedykolwiek indziej, no to dorzućcie sobie cokolwiek innego. Znaczy nie oglądacie, tylko słuchacie. No ja was przepraszam bardzo. Nie ma problemu, był problem ze składnią, nie ma problemu z gramatyką, jest problem z dobieraniem słów. Na sam koniec zostawię was z właśnie motywem ze Spragnienie Miłości w twórczości Shigeru Umebayashi. Absolutnie fantastyczny twór. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście tutaj z nami. Żegnałem się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.